To jest radio Palotti FM.
Dobry wieczór, godzina 19. Zaczynamy audycję Punkt Widzenia. Wita was jak zwykle przy mikrofonach Pablos i Kamilos.
Dobry wieczór, słuchacze.
Dzisiaj kontynuujemy naszą podróż po świecie kina, po historii, ciekawostkach. I dzisiaj będziemy rozmawiali o wielkiej, naprawdę wielkiej postaci, która wiele wniosła do świata kina, właśnie do tego świata, który my kochamy, którym się interesujemy i który staramy się dla Państwa zgłębiać. Będziemy rozmawiali sobie o brytyjskim producencie filmowym i reżyserze, który urodził się w 1937 roku, czyli bardzo, bardzo dawno temu.
Tak, na domiar tego wszystkiego urodził się w South Shields, czyli w hrabstwie Tyne and Wear w Anglii, tak jak już wspomniałeś, Pawle. A dzisiaj będziemy rozmawiać o twórcy jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii science fiction, czyli o Ridleyu Scottie. Wielkie nazwisko, na pewno kojarzące się wielu osobom, ale nie do końca doceniany. Postaramy się przybliżyć wam, jak to wszystko u niego w karierze wyglądało.
Tak, a zaczęło się to tak, że po prostu urodził się w South Shields w hrabstwie Durnam jako syn Elizabeth i syn żołnierza. Radley wychowywał się w rodzinie więc stricte wojskowej, jednakże nie wpłynęło to w żaden sposób na jego karierę. Przynajmniej nie bezpośrednio, może na jego wychowanie, ale nie na twórczość, jaką tworzył. I co ciekawe, był fanem Kubricka, z tego co pamiętam, więc myślę, że jest to bardzo fajna ciekawostka na temat tego, jak przeplata się świat kina.
Tak, wspomniałeś, że wychowywał się w rodzinie wojskowej. Jego ojciec był żołnierzem. Przełożyło się to może też na to, że w przyszłości jego głównymi wątkami filmowymi były te wojenne, te batalistyczne. Nie wiadomo, jak to u niego się kreowało. Mówiłeś też o Stanleyu Kubricku i o tym, jakie podejście do właśnie tego reżysera miał Ridley Scott. To też ma jakieś ugruntowanie w jego przyszłej karierze, ponieważ z tego, co udało mi się dowiedzieć i posłuchać jakichś wywiadów z aktorami, którzy mieli okazję z nim współpracować, wydaje się, że miał on tak samo głęboko złożony umysł, jak i Stanley Kubrick, i był on perfekcjonistą. Ale wiążąc to wszystko, ten koniec z końcem i starając się dojść do tej genezy, co Ridley Scott, tak jakby, co spowodowało to, w którą stronę pokierowała się jego kariera, to, że po wojnie przeprowadzili się oni do miasteczka Teesside. Było ono bardzo industrialnym, fabrycznym miasteczkiem, które podobno miało zapoczątkować jego taką wizję tej takiej szaro-burej przyszłości, którą przekuł potem na film Łowca Androidów.
No, dokładnie. Przedstawiliśmy już jego postać, więc czas powiedzieć, dlaczego właśnie nim będziemy się dzisiaj zajmowali. I to są dość przykre okoliczności, nieprawdaż?
Tak. Są dla mnie pewnego, jakby to sformułować, no, są szokiem dla mnie po prostu, bo mowa tutaj o dosyć bieżącej sytuacji, ponieważ w zeszły weekend miała premierę nowa produkcja właśnie Ridleya Scotta pod tytułem Ostatni pojedynek i no, na wielu portalach pojawiła się informacja, jakoby była ona finansową klapą.
Między innymi, poza tym Radley podobno bardzo mocno zastanawia się nad zakończeniem kariery. Nie jest to jeszcze potwierdzone, ale z tego, co czytałem w wielu wywiadach, to podobno gdzieś tam przebąkiwał, że już powoli chciałby schodzić z piedestału. No i w sumie nie jest to dziwne, ponieważ ten mężczyzna ma w tym momencie 83 lata. Więc jest to bardzo uczciwy wiek, jak na twórcę, który musi się posługiwać właśnie umysłem, kreatywnością i takim, no jednak trudnym stylem pracy, bo bycie reżyserem to jest poświęcenie się czemuś w 110% 24 godziny na dobę, niezależnie czy są to święta, dzień wolny, bo reżyserzy po prostu dni wolnych nie miewają.
Tak, jego kariera była usłana różnymi wydarzeniami, ale można na pewno stwierdzić z ręką na sercu, iż jest to bardzo płodny reżyser, ponieważ dotychczas wydał on już 27 filmów. Dwa kolejne są w etapie, tak jakby tworzenia jeszcze, na etapie pisania scenariusza. Nie licząc oczywiście tych wszystkich produkcji, które skrzętnie wykonywał podczas pracy w telewizji BBC, więc no, można powiedzieć, że wiele za nim, ale też patrząc na jego wiek, można stwierdzić, że bardzo dużo przed nim. I takie sytuacje jak ta z minionego weekendu mogą niestety chylić ku końcowi jego karierę, co... No, dla jednych może i ma jakieś przełożenie, a dla drugich na pewno byłoby i spowodowałoby dużą pustkę.
To, co wspomniałeś tutaj, że był to bardzo płodny reżyser, jak najbardziej było to zupełne jest on zupełnym przeciwieństwem na przykład Quentina Tarantino, gdyż Quentin wypuścił bardzo mało filmów, Radley wypuścił bardzo, bardzo dużo filmów. I jest też moim zdaniem dobrym przykładem do naśladowania, jeżeli ktoś myśli, że trudne początki od razu definiują całą karierę, gdyż początek kariery Scotta był naprawdę, naprawdę wyboisty, gdyż jego pierwszym takim znanym filmem, który był nakręcony w pełni przez Scotta, był film pod tytułem Pojedynek. I była to klapa finansowa, no i moim zdaniem też klapa twórcza, bo nie był to zbytnio udany film.
Masz rację. Wiele osób twierdzi, iż ta cała choreografia, kostiumografia, którą już właśnie we wczesnej swojej produkcji wdrożył, była czymś niepasującym do okresu, w którym nagrywał. I może to faktycznie spowodowało tą finansową klapę. Może ludzie nie byli gotowi na te takie... No stare nawiązania do czasów aż napoleońskich, przez co może to jakoś się nie kleiło, ale został on nagrodzony za ten film nawet i to bardzo ważną jak dla reżysera nagrodą, jaką była Palma w Cannes za debiut reżyserski. Więc dla niego może ten początek, mimo iż finansowo nie przyniósł wielkich kokosów, kolokwialnie mówiąc, to zapewnił mu taką przynajmniej nagrodę pocieszenia, czy też właśnie taką bardzo wartościową nagrodę w jego gablotce, jaką była Palma w Cannes.
No tak, czyli tutaj właśnie pokazuje, dlaczego o tym mówimy, że była to klapa finansowa, a jednak dostał Palmę w Cannes. No jest to dość gryząca się informacja, ale to właśnie świetnie obrazuje to, co przed chwilą powiedziałeś, że ludzie chyba jeszcze nie byli po prostu gotowi na takie produkcje, a krytycy poznali się już wtedy na nim. Zrozumieli, że będzie to naprawdę człowiek nietuzinkowy, który to, co bierze w swoje ręce, potrafi z tego stworzyć coś niezwykle ciekawego. I zaraz po pojedynku pojawiła się pierwsza część jednej ze słynniejszych serii science fiction w historii, jaką mieliśmy przyjemność oglądać. Jeżeli nie oglądać, to na pewno każdy z nas, naszych słuchaczy, gdzieś tam kątem ucha złapał nazwę tego filmu i mowa jest tutaj oczywiście o Obcym.
Tak, to była też bardzo ciekawa próba podejścia do gatunku prężnie się rozwijającego w tamtych czasach, jakim było science fiction, ponieważ byliśmy świeżo po tym, jak sukces osiągnęły Gwiezdne Wojny, co bardzo zafascynowało i otworzyło też klapki na oczach Ridleyowi, bo zobaczył nowe opcje w kinie, które można przełożyć, żeby ukazać w bardzo ciekawy sposób ten futurystyczny czas. Jest to, tak jak już mówiłeś, bardzo znana seria i wiążąca bardzo wiele osób na całym świecie. Była też ona ciekawa z tej strony, ponieważ jak patrzyłem, wiele osób twierdzi, że jest to jedna z pierwszych serii, w których postacią wiodącą, tym głównym bohaterem, była kobieta, a w jej roli Sigourney Weaver. Więc to też bardzo ciekawe, jako że Ridley Scott był prekursorem właśnie w filmach z silnymi rolami kobiecymi.
Tak, i to bardzo ciekawe, bo to jeszcze przed tymi czasami wielkiej emancypacji kobiet w kinie, więc tutaj kolejna kwestia, w której właśnie Ridley Scott nie bał się zaryzykować. Co jeszcze wyróżniło film, pierwszą część całej serii Obcy? No na pewno to, że nie bał się pójść w coś, co jest połączeniem gatunków science fiction i horroru. Bo oglądając między innymi Gwiezdne Wojny czy Star Treka, nie mamy takich właśnie sytuacji grozy, takiej atmosfery przerażającej, a tutaj jednak był to film, który częściowo stał się horrorem i to właśnie wyróżniało go spośród tych wielkich produkcji jak właśnie Star Wars. I zapraszamy na chwileczkę przerwy, wracamy za 3 minutki. Będziemy dalej rozmawiali o niezwykłym dorobku Ridleya Scotta, a teraz piosenka Dreams Fleetwood Mac.
Cool.
Witamy po króciutkiej przerwie i staramy się dalej rozkminiać karierę Ridleya Scotta. Następnym filmem na naszych radarach jest film pod tytułem Łowca Androidów, który został nakręcony na podstawie powieści Philipa Dicka pod tytułem Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? Był to kolejny film utrzymany w takim klimacie science fiction, dosyć mrocznym, przedstawiający Los Angeles lat 2019. I no, możemy już teraz po tym czasie stwierdzić, że mamy już 3 lata po tym w roku, w którym działa się akcja Łowcy Androidów, a Los Angeles dalej nie wygląda tak przerażająco, jak miało to miejsce właśnie w Blade Runnerze. I tutaj mamy znowu do czynienia z takim po prostu z dziwną sytuacją, tak? Bo film sam w sobie znowu w czasie, gdy wychodził, nie osiągnął takiego sukcesu, na jaki zasługiwał. I to jest ten ciekawy przypadek Blade Runnera. Jak to u Ciebie wyglądało?
No tak, jest to zaskakujące, gdyż pomimo, że brał udział w tej produkcji Harrison Ford, który już był znanym bardzo aktorem, produkcją zajmował się Warner Bros. I oczywiście muzyka, która została przyjęta świetnie przez krytyków. No jednak film został dość szybko zdjęty z kin, nie osiągnął wielkiego sukcesu finansowego. Można się zastanawiać dlaczego, ale tu chyba po raz kolejny widownia dopiero dorastała do stylu Scotta. Nie do końca byli do niego przyzwyczajeni i zresztą to pokazuje, że po pewnym czasie wszyscy już do tego dorośli, bo pomimo, że pierwsza wersja niestety nie została obsypana złotem, to po pewnym czasie została wypuszczona wersja reżyserska, nad którą osobiście pracował Scott, która już została odebrana dużo, dużo pozytywniej, dużo szerzej przez większą ilość osób i między innymi stworzyła ten nurt słynny wśród jego fanów, takiego cyberpunku, można troszeczkę powiedzieć, nie nawiązując oczywiście do gry wydanej przez CD Projekt. Tutaj ogólnie o takim nurcie fanowskim, właśnie o tym połączeniu przyszłości z takimi prostymi urządzeniami, tak jak na przykład posługiwanie się mieczem, będąc w latach, powiedzmy, długo, długo przyszłościowych, na przykład w 3000 roku, istnieją jeszcze jacyś tam zabójcy używający sztyletów czy mieczy, i to jest właśnie ten między innymi styl cyberpunk.
Tak, tutaj wspomniałeś o tym, że film miał bardzo duże perspektywy, bo był czymś nowym na kanwie kinematografii. No ale koniec końców skończyło się, jak się skończyło, czyli znowu Ridley Scott musiał obejść się smakiem. Film paradoksalnie nabrał swojej monumentalności w momencie, gdy doszło do jego cyfryzacji i do rozwoju platform streamingowych i dostępności tego wszystkiego, bo tak naprawdę, tak jak mówiłeś, w tamtych latach, gdy film wychodził na ekrany, został on szybko zdjęty z kin, ponieważ no, nie osiągnął efektów, które były zakładane, a potem dzięki właśnie rozwojowi wszystkich platform typu HBO, Netflix, które dystrybuowały tą produkcję, zyskał na nowo miano tej legendarnej produkcji, która, no jak już mówiłeś, ma też jakieś podwaliny, czy też stworzyła właśnie podwaliny pod nową grę CD Projekt Red, która nosi tytuł Cyberpunk, bo tutaj nie można odmówić, że te analogie są po prostu dostrzegalne gołym okiem. Co ciekawe, była to właśnie klapa dosyć bolesna dla Ridleya Scotta, ponieważ sam film był kręcony za budżet 28 milionów, zarobił 34 miliony na całym świecie. Była to kompletna, odwrotna sytuacja w porównaniu do odbioru obcego, który przy budżecie 11 milionów wygenerował prawie przychód 107 milionów dolarów. Na tamte czasy to musiały być naprawdę duże ciosy dla Ridleya Scotta, który po tym starał się to wszystko na nowo poukładać.
No i zaczynamy rok 2000, który moim zdaniem był jak najbardziej przełomowym czasem dla Scotta, ponieważ nagrał wtedy hit, chyba jeden z największych hitów kina, jakie znamy. Może za to mówić między innymi to, że film Gladiator, o którym wspominam, jest na numerze 31 listy wszechczasów na Filmwebie. I pomimo, że nie jest to jakiś wyznacznik światowy, no to jest to strona, na której usytuowiają filmy nie tylko krytycy, ale również ludzie, więc odbiór był niesamowity. Film zarobił olbrzymie pieniądze, zdobył wiele Oscarów, wystąpili w nim wielcy aktorzy. No i film do dzisiaj jest zapamiętywany między innymi również z muzyki, którą nagrał wspaniały i przez nas uwielbiany Hans Zimmer.
Tak, masz rację. Nadszedł rok 2000 po tej suszy, która nastała w źródełku Ridleya Scotta, który starał się odejść troszkę od tego stylu science fiction i poskutkowało to koniec końców właśnie w wytworzeniu takiego blockbustera na miano po prostu ponadczasowego dzieła, które do dzisiaj jest uważane za jeden z naprawdę monumentalnych tworów, który powstał właśnie na początku lat 2000. Tak jak już mówiłeś, cudowna obsada, cudowna muzyka, klimat, który powraca troszkę jednak do tej genezy Ridleya Scotta, czyli takich czasów, w których władano mieczami i widać tą całą zażyłość, która w nim pozostała po tym nieudanym czy też udanym debiucie, który miał za sprawą Pojedynku. Powrócił do czasów właśnie takich legendarnych i ożywił na nowo filmy Miecza i Sandała, jeśli można to tak nazwać, czyli filmy, które nawiązują do tych wielkich produkcji, takich jak na przykład Spartacus z Kirkiem Douglasem.
Tak, zdecydowanie był to bardzo mądry ruch. Tutaj świetnie wspomniałeś, wręcz ubiegłeś mnie z nawiązaniem do jego pierwszego filmu. Wrócił do tego i udało mu się zdecydowanie. No i tutaj wcześniej wspomniałem, że wygrał Oscary i wygrał w sumie jedne z ważniejszych kategorii, bo wygrał Oscara za najlepszy film, za najlepszego aktora pierwszoplanowego, najlepsze efekty specjalne, najlepsze kostiumy i za najlepszy dźwięk. Oprócz wygranych 5 kategorii był nominowany w 7 kolejnych, czyli był nominowany, jeżeli dobrze pamiętam, w tamtym roku w każdej kategorii możliwej, więc było to naprawdę niesamowite osiągnięcie. I od tej pory myślę, że już zaczynał coraz mocniej pikować w górę Scott, ponieważ ten film otworzył mu oczy na to, jak tworzyć coś, co on chce przekazać, tą wizję twórczą, którą ma w głowie, żeby ona została poprawnie i pozytywnie odebrana przez ludzi.
Tak, wydaje się, że odnalazł właśnie ten taki złoty środek, który miał powiązać zarówno młodszych widzów, jak i starszych widzów, złapać ich za serce, czy to obrazem, czy też grą aktorską, a zarazem nie ucierpiał na tym scenariusz, który przez wielu jest uważany za kompletny. I tutaj właśnie nastała ta złota era, w której powstawały kolejne filmy, które generowały już większe przychody. Wydawało się, że Ridley Scott ustabilizował swoją pozycję na rynku w Hollywood i miał na to patent. Kolejnym filmem, który powstał w niedalekim czasie, odstępie czasu od Gladiatora, był przez wielu uważany za też bardzo ciekawe dzieło American Gangster, w którym pojawił się Russell Crowe, czyli właśnie aktor, z którym współpracę rozpoczął na planie Gladiatora. No i tutaj też mieliśmy do czynienia już właśnie z taką odświeżoną wersją Ridleya Scotta, ponieważ chciał on tutaj rozszerzyć swoją widownię poprzez zaczerpnięcie troszkę gatunku z sensacji, kina gangsterskiego, poszerzyć to wszystko, aby zrzeszyć kolejne, ale to kolejne grupy fanów.
Tak, to był jeden z jego filmów, który właśnie, w których próbował podjąć się tej tematyki gangsterskiej, pójść w pewnym sensie śladami wielkich reżyserów, takich jak na przykład Scorsese. Wyszło to moim zdaniem bardzo dobrze, zresztą box office'y mówią same za siebie, jak to się mówi, liczby nigdy nie kłamią i budżet na ten film wynosił 100 milionów, a przyniósł na całym świecie ponad 266 milionów, czyli zrobił więcej niż podwoił pieniądze, które otrzymał od producentów. Ale tutaj przeskoczyliśmy jeszcze film, który nawiązuje do jego właśnie młodości, do jego ojca, pod tytułem Helikopter w ogniu, o którym zdecydowanie warto wspomnieć, ponieważ jest to też dość nietypowy film jak dla Ridleya Scotta, gdyż jest to film oparty na faktach o tematyce wojennej, stricte wojennej czasów nowożytnych, który został również bardzo pozytywnie odebrany wśród widowni.
Tak, masz rację. Faktycznie przeskoczyliśmy tak ważną produkcję, jaką był Helikopter w ogniu, ponieważ odbiegał on przedstawieniem na obrazie i tych całych batalii i potyczek wojennych, kompletnie inny od Szeregowca Ryana, przez wielu właśnie jednak uważany za słabszego konkurenta w dziedzinie filmów wojennych, ponieważ nie mieliśmy tutaj już do czynienia z jednym bohaterem, który był wyraźnie zarysowany, mieliśmy okazję go poznać, tylko z grupą bohaterów, którzy stawali przed niesamowitym wyzwaniem, które miało miejsce w Mogadiszu, czyli w stolicy Somalii. Jest to film oparty na faktach. To też wielokrotnie będzie się przewijało w przyszłości przez produkcję Ridleya Scotta. To nawiązywanie do historii, takie wyraźne czerpanie z tego pełnymi garściami, wprowadzanie swojej inspiracji, to wszystko jak zwykle okraszone fantastycznymi nazwiskami, no bo w Helikopter w ogniu występował Ewan McGregor, czy też Tom Sizemore, czyli też wielkie osoby, ale tak jak mówię, wielu krytyków właśnie zestawiało te dwie produkcje jakże inne ze sobą i tworzyło to jakiś pewien dysonans.
Tak, tutaj jeszcze chciałbym tylko dodać z tego, co się dowiedziałem, śledząc karierę Scotta, przeczytałem, że w jednym z takich mniejszych wywiadów podczas premiery tego filmu, gdy ktoś właśnie zapytał się, dlaczego zdecydował się na podjęcie wątku kilku bohaterów, a nie tylko jednego, odpowiedział właśnie, że na wojnie nigdy nie bierze udział tylko jedna osoba i nie ma kogoś takiego, kto jest niesamowitym bohaterem i tylko dzięki niemu wygrywa się wojny. Zawsze jest to praca zespołowa i dlatego podjął się tak trudnego wyzwania, jak rozwinięcie wątku kilku bohaterów, co nie każdemu reżyserowi zdecydowanie się udaje. Scott jednak podjął rękawice i walkę tą moim zdaniem wygrał. A teraz zapraszamy na kolejne 3 minutki przerwy i jeden z moich ulubionych utworów w historii kinematografii. Przed Państwem Hans Zimmer i Lisa Gerrard w utworze pod tytułem Now We Are Free. I jesteśmy z powrotem, przechodzimy do kolejnych etapów kariery wielkiego reżysera, o którym dzisiaj mówimy. Dla przypomnienia mówimy o Ridleyu Scottie. Ja bym chciał tutaj nawiązać do filmu, który wyżej wspomniany Scott nagrał w 2010 roku pod tytułem Robin Hood. Była to jego próba opowiedzenia historii słynnego złodziejaszka w kapturze. Podszedł do tego zupełnie inaczej, ponieważ nie pokazał bohatera, który był szybszy, zwinniejszy, lepszy od żołnierzy. Była to zwykła osoba po prostu z dobrym sercem, przywódca w pewnym sensie banitów, który prowadzi rebelię przeciwko królowi. Jest to bardzo ciekawa produkcja, gdyż nawiązuje do poprzednich filmów kostiumowych Scotta, w których ten się specjalizował, choć film niestety nie został odebrany najlepiej. Dostał aż 10 nominacji do nagród wszelakich, żadnych niestety nie wygrał. Kasowo, pomimo że swoje zarobił, no to nie był to taki zarobek, jaki miał być, jaki był spodziewany, ponieważ budżet na ten film wynosił monstrualne $200 milionów, a zarobił tylko 321. Ja wiem, że źle brzmi mówiąc tylko 321 milionów. Pewnie każdy z nas chciałby mieć taką sumę na koncie, ale tutaj trzeba patrzeć troszeczkę szerzej. No w świecie kina, gdy wydaje się na produkcję filmu aż 200 milionów, to oczekuje się przynajmniej podwojenia tych zysków. Niestety Scottowi się to nie udało, choć film został bardzo dobrze zapamiętany i w filmie brał udział po raz kolejny słynny aktor Russell Crowe, wiele razy współpracujący ze Scottem. No niestety nie został ten film okrzyknięty mianem nowej, cudownej wersji Robina Hooda, gdyż był to film bardzo, bardzo stonowany, w bardzo ponurej atmosferze nagrany i myślę, że to troszeczkę na niekorzyść poszło, gdyż ludzie wspominają tą legendę Robina Hooda troszeczkę weselej.
Tak, a może mieć to powiązanie z tym, że scenariusz filmu przedstawiał wydarzenia poprzedzające ten okres, w którym grupa, czy też cały Robin Hood dostali banicję i to właśnie opowiada tą całą ich drogę do tego wszystkiego. Może w tym właśnie ludzie się pogubili, może nie było to tak czytelne i tak pamiętne, żeby przebić obraz z Kevinem Costnerem. No, wiele tutaj jest ciekawych treści. Na pewno wielkie utrzymanie w tej całej podniosłej atmosferze, z którą przez całą swoją karierę nas Ridley Scott prowadzi. Ale tutaj wspomniałeś o kolejnej produkcji z Russellem Crowe'em, która nie była już jego pierwszą z Ridleyem Scottem, a mi przypomina się film, który był nakręcony 4 lata wcześniej, bo w 2006 roku i był to kompletnie inny gatunek filmowy, o który nikt nigdy nie posądziłby Ridleya Scotta. Sam się na tym złapałem, bo oglądałem ten film, mówię, wow, kogo to jest film? Patrzę, Ridley Scott. A mowa tutaj o filmie Dobry Rok, który gatunkiem nawiązuje raczej do komedii romantycznej, która kompletnie odbiega gatunkowo od tego, z czym zaznajomił nas właśnie brytyjski reżyser. A moim zdaniem bardzo fajnie to wyszło. Było to utrzymane w takim prowincjonalnym klimacie, który budował takie naprawdę, naprawdę pejzażowe ujęcia, które do dziś pamiętam. I to chciałem na to właśnie zwrócić uwagę, że jednak przez całą swoją karierę, jakże bogatą, jakże zbudowaną, ten Ridley Scott szuka tego wow wśród widza. Cały czas szuka. I to na pewno warty uwagi film. Następnym filmem, który kojarzy mi się od razu z Ridleyem Scottem, jest film pod tytułem Marsjanin. I to, jaki impet spowodował. Był to właśnie czas w Hollywood, w którym było to bardzo modne kręcenie takich futurystycznych filmów o wyprawach kosmicznych, a zarazem Ridley znowu wrócił do kosmosu, czyli do tego, od czego zaczynał i chyba w czym czuł się najlepiej.
Tak, chyba zdecydowanie w tej tematyce czuł się najlepiej. Film okazał się zdecydowanym sukcesem. Myślę, że przyczyniła się do tego obsada, bo w filmie zagrał m.in. Matt Damon, Michael Pena, Sean Bean, czy kobiety, które po raz kolejny grały mocne charaktery, m.in. Jessica Chastain czy Kristen Wiig. No i tutaj wracamy właśnie w pewnym sensie do korzeni, do tego, co mi się wydaje, oglądając nie jeden film Scotta, że cały czas dążył do tworzenia tych filmów związanych z kosmosem, cały czas starał się do nich wracać. I to też łatwo zauważyć, patrząc na jego filmografię, bo naprawdę co jakiś czas regularnie można zobaczyć, że tworzył jakieś filmy albo kostiumowe, albo science fiction i między innymi wplątywał takie filmy jak ten, o którym wcześniej wspomniałeś, czyli Dobry Rok, czyli starał się badać tą scenę kina. I myślę, że te właśnie filmy kostiumowe i filmy science fiction wychodziły mu najlepiej. I tu po raz kolejny, liczby nie mogą kłamać. Z 108 milionów zrobił ponad 630 milionów na całym świecie film, więc okazał się wielkim sukcesem i kasowym, i wśród odbioru przez krytyków i widzów.
Tak, kolejny raz Ridley Scott powraca tam, gdzie jego miejsce, i wybiera znowu ciekawy moment na wydanie takiej produkcji, ponieważ miało to miejsce po premierach takich filmów jak Grawitacja Alfonso Cuarona, czy też Interstellar Christophera Nolana, czyli filmy o podobnej tematyce, może niepodobnej, ale miejsce się zgadza, czyli kosmos. I tutaj, tak jak mówiłeś, Marsjanin wygenerował bardzo duże przychody. Mi się wydaje, że Ridley Scott w końcu po tych takich wzlotach i upadkach chciał pokazać, że potrafi zrobić film na miano naprawdę wielkiego blockbustera i powrócić do takich przychodów, jakie osiągał z Gladiatorem na początku lat 2000. Udało mu się to. Wydaje mi się, że liczył on też bardzo na uznanie przez Akademię, ponieważ był to naprawdę dobrze napisany film. Tak jak właśnie mówiłem, nie krzyżował on się w ogóle fabularnie z poprzednimi produkcjami. Nie było to science fiction aż tak głębokie jak Obcy i wnosiło coś ciekawego na tą arenę związaną z hollywoodzkim odkrywaniem kosmosu. Natomiast no, koniec końców, jak zwykle, Ridley obszedł się smakiem. Wszystkie nagrody, prawie że te najważniejsze, przeszły mu koło nosa. Nagrodą pocieszenia był Złoty Glob za najlepszy film komediowy / musicalowy w 2015 roku. Tak, nie mylicie się, tutaj właśnie była taka kategoria, ale kategorie Złotych Globów to temat na inną audycję, bo to w jakim schemacie przydzielają te filmy, to też naprawdę ciekawy motyw.
Tak, i oczywiście grzechem by było nie wspomnieć o filmie, który pojawił się przed Marsjaninem, między innymi dlatego, że jesteśmy w studio Pallotti FM, więc tematyka tutaj biblijna, ale również znowu kostiumowa, w której odnajduje się, jak wszyscy wiemy, Scott świetnie. Mowa tutaj o filmie Exodus, Bogowie i Królowie. Jest to film bliski mojemu sercu między innymi dlatego, że występuje tam jeden z moich ulubionych aktorów i twoich ulubionych aktorów, czyli Christian Bale wystąpił w tym filmie. Był to dość ciekawe spojrzenie na historię Mojżesza, które zostało dość pozytywnie odebrane, zarobiło bardzo dużo pieniędzy na całym świecie, dostało kilka nominacji, niestety żadnej nie wygrało, choć zostało zdecydowanie szerzej zauważone i odebrane przez krytyków bardzo pozytywnie, między innymi przez dokładność kostiumów, jakie nosili aktorzy. To było szczególnie zauważane przez krytyków na całym świecie, nie tylko przez polskich znawców filmów. I myślę, że to był kolejny właśnie taki dobry strzał, który pokazywał, jak wielkie możliwości ma Scott w tworzeniu filmów, tym razem nie science fiction, a kostiumowych.
Tak, masz rację. Tutaj widać, jak lawiruje pomiędzy tymi tematami Ridley Scott. Widać, że to są produkcje, które chyba są najbliższe jego sercu. Tutaj wspomniałeś o Christianie Bale'u. Warto też wspomnieć, że to wszystko miało ciekawy aspekt scenariuszowy, jak już właśnie mówiłeś, bo to było takie taka własna interpretacja tej historii biblijnej, która też starała się właśnie trzymać tej historii, jak to ma w zwyczaju Ridley Scott, żeby zapożyczać te wszystkie pomysły z tego, co się wydarzyło, i przekuwać to na ekran. Tutaj ponownie za scenariusz odpowiadał Steven Zalin, czyli osoba, która jest w karierze Ridleya Scotta bardzo ważnym partnerem, że tak powiem, biznesowym i twórczym, bo już nieraz ze sobą współpracowali i miało to naprawdę, ale to naprawdę ciekawe skutki. I to jest kolejny film, który ukazuje tą schematyczność w karierze Ridleya Scotta.
No i tutaj na koniec jeszcze warto wspomnieć, że w 2017 pojawił się film również Scotta pod tytułem Obcy przymierze, kolejna część słynnej serii. No i tutaj już, pomimo że wiemy, że Scott jest naprawdę świetnym producentem i reżyserem filmów science fiction połączonych z horrorem, no to ten film nie został zbyt pozytywnie odebrany, pomimo świetnej obsady aktorskiej. Jednak krytycy troszeczkę negatywnie do niego podeszli, choć widzowie chętnie wybierali się do kin, gdyż film, na który zostało przeznaczone 97 milionów, zarobił ich aż 240 milionów dolarów.
Tak, no i tutaj zataczamy takie pewne koło, które wiąże się z historią Ridleya Scotta, którą staraliśmy się dzisiaj przybliżyć. Kolejne jego produkcje, czyli ta, która wyszła w ten weekend, czyli Ostatni pojedynek, jest znowu filmem kostiumowym, który nawiązuje do tych zalotów, które już miał na przestrzeni swojej kariery do tego gatunku. A kolejnym filmem jest Dom Gucci, który już z kolei wydaje mi się będzie naprawdę, ale to naprawdę potężnym graczem na rynku filmowym. Nawet można tutaj sobie pospekulować, że będzie on naprawdę godnym przeciwnikiem wśród kategorii oscarowych. Bardzo ciekawa obsada, tak właśnie to też jest taka chyba charakterystyczna cecha filmów Ridleya Scotta, jakie znane persony współpracowały z nim właśnie na przestrzeni jego lat. I tutaj też nie jest inaczej, bo w tym filmie pojawi się Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, właśnie Lady Gaga czy Adam Driver, czyli znowu gorące nazwiska. I jestem bardzo ciekaw, jak ta historia będzie ukazana, bo będzie ona opowiadała o historii związanej z morderstwem Gucci'ego, czyli znanego projektanta mody.
No tak, to jest zdecydowanie ciekawy kandydat do przyszłych Oscarów. Między innymi nie tylko ze względu na reżysera, ale właśnie tak jak wspomniałeś, ze względu na obsadę, gdyż jest to obsada przyzwyczajona już do gali w pewnym sensie Oscarów, gdyż wielu z nich swoją statuetkę albo otrzymało, albo było nieraz do niej nominowanych. Więc myślę, że to może być bardzo, bardzo ciekawy film i tu w pewnym sensie, choć nie jest tak oczywiście uznawany przez krytyków, to ja skłaniałbym się do stwierdzenia, że skoro mówimy tutaj o filmie nawiązującym do historii Gucci'ego, to w pewnym sensie będzie też to film kostiumowy i tam te kostiumy i kreacje będą grały bardzo dużą rolę i o to zdecydowanie nie ma co się bać, ponieważ Scott zawsze wiedział, jak odpowiednio dobierać kreacje dla swoich postaci. Przed nami już teraz są zapowiedziane jeszcze dwie premiery na 2020 rok. Film pod tytułem Kidback, o którym za wiele nie słyszałem. No i na rok 2023 druga część Gladiatora. Jest to wielka niewiadoma i jestem ciekaw, jak to wyjdzie, jeżeli dojdzie do skutku.
Tak, no jak już mówiliśmy tutaj na wstępie, Nie mylicie się, słuchacze, ten reżyser ma 83 lata, a przed nim jeszcze dwie produkcje, co świadczy o naprawdę twardym charakterze, który przetrwał wiele wzlotów i upadków, a teraz zaprosimy was na krótką przerwę, po czym będziemy powoli lądować. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Witamy po krótkiej przerwie. Przygrywał nam jakże radosny utwór grupy Queen pod tytułem Don't Stop Me Now i my teraz też właśnie nie damy się zastopować i będziemy starali się doprowadzić ten dzisiejszy wątek, jakim była opowieść o wielkim reżyserze, którego imię jest i nazwisko Ridley Scott. No i takie jakieś nasze spostrzeżenia, które udało nam się wydedukować na przestrzeni tej naszej tutaj pogadanki na temat jego kariery.
No tak, myślę, że warto zacząć od tego, że w wielu jego filmach pojawiały się silne postaci kobiece. I drugie takie pierwsze spostrzeżenie, patrząc na jego całą filmografię, to, że nie podjął w pewnym sensie działania tak jak wielu słynnych, znanych reżyserów, jakby zamykając się na jeden gatunek filmowy, tylko starał się odnajdywać siebie na wielu płaszczyznach. To myślę, że jego takie główne cechy z mojej strony.
No ode mnie to na pewno ten motyw wojska, przejawiający się w ukazaniu tych nowoczesnych czasów, tak jak mieliśmy do czynienia z tym gatunkiem w filmie Helikopter w ogniu, czy też w Sieci kłamstw. Ale to wszystko może mieć takie ugruntowanie, tak jak właśnie wspominaliśmy, to, że ojciec Ridleya Scotta był wojskowym. U mnie jeszcze rzeczą też taką znaczącą, która wyróżnia się bardzo, to, że przez całą swoją karierę dążył do wpadania w gusta i takiego szukania rozwiązań. I to naprawdę wytworzyło bogate portfolio filmowe, które udało mu się nagrać, bo mamy tutaj filmy z gatunku science fiction, filmy kostiumowe traktujące o czasach zamierzchłych, filmy wojenne, filmy które są z pogranicza thrilleru czy też sensacji. Mieliśmy też ciekawe spostrzeżenie w postaci Dobrego Roku, czyli komedii romantycznej, więc jest to na pewno reżyser uniwersalny z umiejętnościami do tego, aby jeszcze zawojować ten świat Hollywood. I taka ciekawa anegdotka mi się nasuwa a propos Ridleya Scotta, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, był on zagorzałym fanem Stanleya Kubricka, co wiąże się też z wieloma dublami na planie, które wykonywał, ale na początku swojej kariery był przez krytyków i przez aktorów, którzy z nim współpracowali, uważany za bardzo wymagającego, trudnego oraz takiego zniechęcającego do współpracy reżysera. Po latach chyba jednak to wszystko się odmieniło. On znalazł to podejście do aktorów, które skutkowało tym, że mogli oni stawać się na wyżynach swoich umiejętności i właśnie dążąc do tego, to chyba wyjaśniają wszystko słowa Russella Crowe'a, który jednak jest aktorem, który ma najdłuższy staż u Ridleya Scotta, który w wywiadzie powiedział: lubię być na planie Scotta, bo aktorzy mogą tam grać. Główny nacisk jest na ich grę, nie na trzymanie się scenariusza. Reżyser w końcu zobaczył, że współpraca z nimi może tworzyć naprawdę niezapomniane ekrany, widowiska kinowe i to jest na pewno ciekawa sprawa, że ten reżyser mimo wieku i mimo tych prób i błędów cały czas się dociera.
Tak, dokładnie. To, co wspomniałeś, to jego przez całe życie szukanie tych właśnie gustów ludzi, które bardziej filmy im przypadały, które mniej, jaki styl, to myślę, że można zaliczyć i do zalet, i do wad Scotta, gdyż czasami się w tym trochę gubił, a czasami odnajdywał to, co chciał przekazać w sposób taki, że ludzie odbierali go bardzo pozytywnie. Ale co by nie mówić, rzeczywiście był on bardzo płodnym reżyserem, stworzył wiele niezapomnianych produkcji, niektóre produkcje zdecydowanie powinny być zapomniane, ale pamiętajmy, że to, co dla nas było wielkim hitem kinowym, dla niektórych mogło być tragicznym filmem i na odwrót. To między innymi pokazują nasze audycje rankingowe, gdzie często z Kamilem się nie zgadzamy i na pewno Państwo nas słuchając też nie zgadzają się we wszystkim. Z prostego powodu. Punkt widzenia
zależy od punktu siedzenia.
Cały czas się tego trzymamy, cały czas staramy się rozszerzać Państwa perspektywę na wszystko, dzielić się naszą wiedzą, pasją, zajawką. Jeżeli nie usłyszeliście nas wcześniej, a chcielibyście przesłuchać audycji poprzednich, z poprzednich tygodni, zapraszamy na Pallotti FM. Ostatnio mieliśmy spotkanie redakcyjne po to, żeby się udoskonalać dla was wszystkich, więc zapraszamy tam słuchać naszych poprzednich audycji. Jak zwykle za tydzień słyszymy się o 19 w audycji Punkt Widzenia, a za dzisiaj bardzo dziękuję Pablos i Kamilos.
Dziękuję wam bardzo.
A przed nami ksiądz Łukasz Gołaś w swojej autorskiej audycji. Dzięki za dzisiaj, dobranoc.
about my lady. I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Take.